A my wracamy do studia w Krasiczynie i mamy połączenie ze Strasburgiem, gdzie jest Ryszard Czarnecki. Dzień dobry, panie pośle.
Witam, kłaniam się z Brukselą, ale to też stolica Parlamentu Europejskiego. A nazwisko się zgadza.
Wczoraj wybory do Komisji Europejskich. Jakie refleksje po tych wyborach?
No cóż, na pewno fakt, że pani premier Beata Szydło nie została przewodniczącą Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, pokazuje, że niestety nie zawsze w Unii Europejskiej kierują się względami merytorycznymi, bo akurat do tej komisji pani premier posłała znakomicie. Ci politycy, którzy mają pełne usta demokracji, demokrację mają przez wszystkie przypadki, jak chodzi do czego, to tej demokracji należą uszanować, ponieważ to stanowisko według Tomutonta należało się europejskim konserwatystom i reformatorom, a w ramach EKR-u polskiej delegacji. Natomiast nie wykluczamy, że ponieważ wybory zostały przerwane, nie wykluczamy, że ponownie pani premier Beatę Szydło zgłosimy, ale trzech przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości to wybranych do prezydium komisji, wiceprzewodniczący Komisji Zagranicznej został Witold Waszczykowski, Komisji Przemysłu i Badań Naukowych Krzysztof Kostępski, a ja wiceprzewodniczącym Komisji Petycji.
Czyli jest trochę optymizmu w tym wszystkim, co pan mówi, ale jaka atmosfera towarzyszyła tym wyborom?
To mogę powiedzieć, że były to bardzo, bardzo napięta atmosfera. Ja jestem czwarty raz europarlamentarzystą, ale jeszcze takich głosów nie pamiętam. To zwykle jest tak, jak to w polskim parlamencie. Są parytety, są uzgodnienia. Zwykle wszystko przebiega bardzo szybko, bardzo szybko przez aklamację. Tym razem w przypadku przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości żądano głosowania przez tajne głosowania, secret ballots. Ja wygrałem to głosowanie tajne, natomiast ze sporą większością. No ale rzeczywiście takie atmosfery nie pamiętam. I takie przenoszenie pewnych sporów ideologicznych z własnych krajów do Parlamentu Europejskiego, a czyli to zwłaszcza liberałowie i socjaliści, to powoduje, że ta atmosfera, którą pan pyta, jest no mało twórcza, raczej taka bardzo ideologiczno-partyjna.
A przed Parlamentem Europejskim być może najważniejsze głosowanie, wybór szefa Komisji Europejskiej. Jak pan myśli, jak będzie przebiegać?
Dobre pytanie. To nastąpi za 6 dni w Strasburgu na drugiej sesji Europarlamentu w tej kadencji. Pani Ursula Gertrud von der Leyen była na spotkaniu z nami, z naszą grupą dziewczyną, EKR, obaszła też inne grupy, na każdego coś miłego. Na razie to większości jeszcze nie ma. I to się głośno mówi w kuluarach, że może praktycznie dojść do takiej sytuacji, że osoba wskazana przez szczyt unijny może tego wotum zaufania Parlamentu Europejskiego nie uzyskać. Muszę powiedzieć, że w praktyce gdyby tak się stało, to mamy sensację, ale przypomnę, że tydzień temu Parlament Europejski odrzucił, nie zagłosował za nią, za kandydaturą na szefa Europarlamentu wskazaną przez Radę Europejską. Miał tu być Bułgar Staniszew, został w końcu Włoch Dawid Maria Sassoli. Więc być może będzie teraz podobnie, to znaczy jak się silny kandydat pojawi. Oczywiście to musi wyjść znowu ze szczytu Unii, ale najpierw musiała być odrzucona kandydatura niemieckiego ministra obrony. Czy tak się stanie, zobaczymy. Na razie na dwoje babka wróżyła.
Panie pośle, a był pan kiedyś w zamku w Krasiczynie?
Nie, bardzo wiele słyszałem, że to bardzo piękne miejsce, urokliwe. Mówiono mi o tym, nigdy nie byłem.
Powinien pan...
Czas najwyższy przyjechać.
Czas najwyższy, bo ten zamek w Krasiczynie od końca XVI albo początku XVII wieku czeka na pana posła, a pan poseł tutaj jeszcze nie dotarł, mimo że tyle wieków już upłynęło.
No cóż, po takim diktum dotrzeć muszę, panie doktorze, w takim razie pan spowodował, że Krasiczyn będzie miał jednego turysty, a może nawet trochę więcej.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet.
Autopromocja.
Niech słowo zawsze słowo znaczy. Piękne sformułowania, poetyczne przenośnie i wszystko, co ma wpływ na odcień znaczenia słowa. W każdy czwartek o godzinie 13:00. Ewa Błoch i Anna Falkiewicz.
O historii, teraźniejszości i przyszłości. Zgodnie z duchem Radia Solidarność. W każdy czwartek o godzinie 20:00.
Tu Radio Solidarność.
Tu Radio Solidarność.
To była autopromocja. Reklama.
Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 75 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 75 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule. Wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
Po reklamie.
Wywiad Wnet.
W studiu naszym na dziedzińcu w Krasiczynie dwoje przewodników, pan Marek Sus od godziny 7:00 i pani Ewa Miśniak jest teraz w studiu. Nie ma jeszcze mikrofonu, ale już jej powiem dzień dobry pani, a gościem Poranka Wnet jest pan Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego. Dzień dobry panie marszałku.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przypomniał pan marszałek, że już kiedyś spotkaliśmy się w Przemyślu. Poranek z Kurii to było 6, 7 może lat temu. 6, przyjmijmy, że to było 6 lat temu.
No około, tak to mogło być. Tak.
To co pamiętam pogodę, padał deszcz, wieczorem padał deszcz, a rano na takim ciasnym balkonie żeśmy się spotkali i rozmawiali o tym, co dzieje się w Przemyślu, a dziś będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w województwie podkarpackim. Tutaj króluje Prawo i Sprawiedliwość. Czy struktury Prawa i Sprawiedliwości są gotowe do wyborów parlamentarnych?
Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, zdecydowanie. No tutaj ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego to rekord w skali Polski. Przypomnę tylko, to jest poparcie ponad 65%. No i kolejne, bo wygrywamy tutaj wybory cały czas i oby tak było w dalszym ciągu. Wybory samorządowe bardzo ładnie nam wyszły. Mamy 25 radnych sejmiku województwa podkarpackiego na 33 ogółem. Także zdecydowana większość. Tutaj ludzie popierają Prawo i Sprawiedliwość.
Tutaj Prawo i Sprawiedliwość ma pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w województwie podkarpackim. Z nikim tej odpowiedzialności nie dzieli i przed wyborcami w pełni odpowiada. Niedaleko Dębicy jest miejscowość, w którym ponad 93 albo nawet nawet 94% głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość.
W 21 gminach zdobyliśmy poparcie ponad 80%. Faktycznie te największe gminy na zachodzie, ale nie tylko, bo to się tak rozkładało w zasadzie po całym terenie województwa podkarpackiego, to było ponad 80%. Gmina Jeżowe miała najwięcej, tak już powiem szczegółowo. To jest w powiecie niżjańskim, niedaleko Niska. Tak, około 90% poparcia.
Ale czy to samodzielne rządzenie Prawa i Sprawiedliwości nie napawa, nie wiem, taką pychą polityków Prawa i Sprawiedliwości, że wiedzą, to nam się należy i tak na nas zagłosują, bo my jesteśmy mocni i nie mają wyboru?
Nie, absolutnie. Tutaj pokora to przede wszystkim wszystkich radnych, władz województwa podkarpackiego, to nam przyświeca. Efekt zrobiliśmy dużo lepszy niż 4 lata temu i pewno to jest efektem tego naszego podejścia no bardzo prospołecznego, ale też z wielką pokorą, bo to chciałem podkreślić. Służby społeczeństwu i służby obywatelom naszym, mieszkańcom całego województwa podkarpackiego, bo mieliśmy w poprzedniej kadencji 17 radnych, ledwo, no w zasadzie później jeden nam doszedł, to mieliśmy niewielką przewagę, no a efekt tych wyborów jest zdecydowanie lepszy, także nasza polityka regionalna jest postrzegana dobrze przez mieszkańców województwa podkarpackiego, co nas cieszy. Zresztą wielka pokora, to muszę podkreślić.
To a listy do parlamentu polskiego kiedy się układa?
No, gdzieś są układane pewno w Warszawie. Wiem, że kandydatury są zgłoszone więcej niż potrzeba. No, będą wybierani ludzie oczywiście najlepsi, tacy, którzy będą gwarantowali sukces, ale też ważny jest rozkład terytorialny. To zapewne w ostatnich wyborach do Europarlamentu przyniosło nam taki bonus, bo było bardzo równomierne rozłożenie kandydatów na terenie całego województwa. No i efekt był naprawdę kapitalny.
Rozmawiamy o tym, co dzieje się na Podkarpaciu. Odwiedzamy piękne miejsca na Podkarpaciu. Zamek w Łańcucie, zamek w Krasiczynie, ale też poranek wczoraj, czyli 24 godziny temu, był z lotniska w Jasionce i opowiadaliśmy o tych gospodarczych, rozmaitych sprawach, które dzieją się na Podkarpaciu. To rzeczywiście Dolina Lotnicza nie jest tylko już z nazwy Doliną Lotniczą, tylko naprawdę 166 przedsiębiorstw tam pracuje, tam jest nowoczesna technologia, tam jest też taki wyższy stopień zaangażowania, bo są te miejsca, gdzie naukowcy, inżynierowie pochylają się nad tym, jakby zmodyfikować gospodarkę, co wymyślić, tak? Instytuty badawcze też powstają w tej Dolinie Lotniczej, ale co samorząd może zrobić dla województwa podkarpackiego? Jakie najważniejsze inwestycje planuje Prawo i Sprawiedliwość?
Faktycznie, no, odniosę jeszcze się do tego, co pan redaktor powiedział. To jest sprawą powszechnie znaną. Ponad 90% przemysłu lotniczego jest skoncentrowane w naszym województwie. I to, co cieszy, że tutaj powstaje myśl techniczna, że zatrudniani są nasi polscy inżynierowie, którzy no, tworzą po prostu nowe instrumenty, nowe sprzęty, udoskonalają to, co jest w tej chwili. To jest istotne, że nie jesteśmy tylko montownią, a gdzieś tam ten pomysł powstaje gdzie indziej. To jest bardzo istotne, to też wspieramy. Mamy Centrum Innowacji, które będziemy wspierać, ale te najważniejsze inwestycje, które planujemy już w najbliższych latach, część to są inwestycje nasze samorządowe, część to są inwestycje rządowe, bo te wielkie projekty inwestycyjne jak Via Carpatia, która no, otworzy nam drogę na północ, na południe, stworzy jeden z największych w Europie węzłów komunikacyjnych w okolicy Rzeszowa, no to jest jednak działanie rządowe. Ale to, co my chcemy, to tworzymy kolej aglomeracyjną. Proszę Państwa, za blisko 600 milionów złotych. Chcemy stworzyć szybki dojazd do aglomeracji dużej, tworzącej się aglomeracji rzeszowskiej, no po to, żeby nie wszyscy musieli mieszkać w tym mieście ładnym, tylko żeby łatwo było z łatwością dojechać z każdego miejsca województwa i po prostu mieszkać tam, gdzie ludzie chcą mieszkać, tam, gdzie mają domy, tam, gdzie mają mieszkania, szkoły, dzieci, a jeżeli praca jest w Rzeszowie, bo tej pracy jest najwięcej i Rzeszów przyciąga także i siłę roboczą, to to dobrze.
Panie marszałku, to są słowa, czy za tymi słowami już idą konkretne działania? Czy już...
No, to już jest projekt bardzo zaawansowany, także już mamy podpisane wszystkie umowy partnerów w gminach. Będą, już mamy, w tej chwili kupujemy pociągi, tabor do tego. Będą tworzone parkingi, które, na których będzie można zostawić samochód, bo też o to chodzi, żeby gdzieś dojechać do tej stacji początkowej, z której się wyruszy do Rzeszowa, no trzeba ten samochód zostawić. To jest cała infrastruktura taka towarzysząca temu projektowi, ale to się już w tej chwili dzieje, już pieniądze są wydawane. To jest jeden oczywiście, ale bardzo ważny z realizowanych projektów.
O bogactwa ziemi podkarpackiej, bo odkryto złoża gazu. Jakie to są złoża i kiedy będzie wydobycie z tych złóż?
W zasadzie wydobycie jest cały czas, dlatego że to złoże, które nazywa się złożem Przemyśl, jest największym złożem, najbardziej wydajnym złożem w Polsce. Już funkcjonuje 60 lat. To jest również ewenement, żeby jedno złoże tak funkcjonowało tak długo i ono już dostarczyło, już nie pamiętam, ale to miliardy metrów sześciennych. Ale co ciekawe, PGNiG zaczęło wiercić na tym samym obszarze nieco głębiej i okazuje się, że te pokłady gazu są tutaj w dalszym ciągu olbrzymie. Na pewno jest to co najmniej 20 miliardów metrów sześciennych w tej chwili. To są potężne i największe pokłady i zasoby gazu ziemnego. Wydobycie w zasadzie jest nieprzerwanie. Cały czas jest ono, cały czas postępuje, tylko ono w tej chwili jest na poziomie wydobycia około 0,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. Będzie PGNiG zwiększać to wydobycie do kilku miliardów być może. No i cały czas to jest najważniejszy rejon gazowy w Polsce.
My wjechaliśmy na Podkarpacie bramą zachodnią, czyli przez Baranów Sandomierski. I z kolei w Baranowie Sandomierskim są złoża siarki. Kiedyś żeśmy zamykali kopalnie siarki, teraz siarkę znowu opłaca się wydobywać. Czy jest w planach Prawa i Sprawiedliwości powrót do kopania siarki, do wydobywania siarki?
W Tarnobrzegu faktycznie wszystkie kopalnie są zamknięte, ale została niedawno otwarta kopalnia w Baszni w powiecie lubaczowskim. Faktycznie to jest inwestycja prywatna. Prywatny inwestor zdecydował się wydobywać siarkę rodzimą, tak zwaną, czyli nieodzyskiwaną czy pozyskiwaną, tak jak to jest w większości krajów świata, tylko jest po prostu wydobywana jako siarka, która powstała w sposób naturalny. Duża inwestycja za ponad 100 milionów złotych, również kilkadziesiąt miejsc pracy, również potencjał duży za tym idzie, bo mogą powstać zakłady przetwarzające tą siarkę i widać, że tą siarkę zaczyna się opłacać. Byłem na otwarciu tego zakładu, no naprawdę to robi wrażenie, bo to jest zakład bardzo nowoczesny, ale też z dużym potencjałem rozwoju.
Bo tak jeżdżąc...
A w Tarnobrzegu niestety dodam tylko, no powstało na przykład w miejscu wydobycia siarki potężne jezioro, piękne jezioro i turystycznie zagospodarowane, jezioro Tarnobrzeskie.
To prawda, dosyć dużo pieniędzy wydano, żeby to wszystko zrekultywować. Część z tych pieniędzy gdzieś się rozpłynęła, ale to już stara historia, prawda? Tak było.
Tak, oczywiście, to gdzieś tam dalej szukają tego, ale to poprzednicy niestety te takie błędy robili. Ale to już historię można pisać i książkę. Nie tylko tutaj, tylko w całej Polsce.
W Baranowie pytałem o Baranów Sandomierski, bo tam rozmawialiśmy przez chwilę z burmistrzem na temat tych pokładów siarki, na temat możliwości kolejnej inwestycji, właśnie inwestycji w siarkę. A tak śledzimy w Polsce. Wiemy, jak wielkie są pokłady węgla w okolicach Chełma, że tam można by było też wybudować te szyby węglowe już w nowoczesnej technologii, tak żeby nie szkodziły środowisku. Tutaj jest siarka, tutaj jest gaz, a my siedzimy na dziedzińcu Pałacu Renesansowego, czyli to było apogeum potęgi pierwszej Rzeczpospolitej, kiedy budowano ten zamek w Krasiczynie, dbano o detale. Na przykład są cztery baszty i pan Marek Sus teraz nam opowie o tych basztach, które są na zamku w Krasiczynie.
Tak, mamy cztery baszty i to przepiękne baszty i to jest jakby ewenement w skali, powiedzmy sobie, Europy, bo nie wiem, czy jest drugi zamek, gdzie każda baszta ma swoją nazwę. Jest, oczywiście wynika to z tego, że Marcin Krasicki, budując taką rezydencję, po prostu każdą ofiarował komuś, stąd te nazwy. I teraz w sumie ta najważniejsza baszta, którą Krasicki daruje najważniejszemu, czyli Bogu, zwana jest potocznie basztą boską. Ale Bogu jest ofiarowana przede wszystkim przez to, co w środku się znajduje. Jest tam przepiękna XVII-wieczna kaplica.
I jedną rzecz powiem, bo Piotr Witt w Kronice Paryskiej mówił o desakralizacji kaplicy we Francji, a tu nastąpiła resakralizacja kaplicy.
Resakralizacja, tak, bo kaplica była w czasie wojny bardzo zniszczona, a więc nastąpiło o jakby tak. Konserwacja świątyni i
resakralizacja.
Resakralizacja, tak. I teraz, moi drodzy, no, kaplica jest przepiękna. Z XVII wieku nam zostaje. Jest to jeden z cenniejszych obiektów sakralnych, można powiedzieć, Europy, ale w Polsce druga co do wartości po kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.
A dlaczego?
Dlatego, że wystrój tej świątyni jest wyjątkowy. W sumie Marcin Krasicki, decydując się na tą świątynię, rzekomo wypowiedział takie polecenie architektowi włoskiemu, bo w sumie kaplice, wnętrza tej kaplicy projektował Włoch. On mu właśnie powiedział: masz mi zaprojektować i wykonać kaplicę godną króla, która będzie odzwierciedleniem najcenniejszej świątyni na świecie. A więc tenże architekt projekt wykonał, ale do realizacji tego projektu na tym terenie fachowców nie znalazł, stąd z Włoch sprowadza. I Włosi tworzyli tą świątynię. I jest to jedyny obiekt sakralny w Polsce, który został wykonany metodą Michała Anioła. A tą samą metodą Michał Anioł tworzył kaplicę sekstyńską. A więc można śmiało powiedzieć, że jest jakby taka troszkę miniatura kaplicy sekstyńskiej. A więc wystrój tej świątyni, wnętrza tej świątyni, no nam pokazuje, że to jest naprawdę przepiękny obiekt sakralny. Tam mamy w dużym stopniu oryginały wystroju wnętrza tejże świątyni.
I drzwi cedrowe z XVII...
Z 1617 roku zachowały się właśnie jedyne oryginalne drzwi wejściowe do kaplicy.
A są cztery baszty.
A właśnie, cztery baszty, no to mówimy o tej najważniejszej. Natomiast druga to baszta papieska. Czyli ją Marcin daruje osobie najważniejszej z ludzi żyjących, czyli papieżowi. W tej baszcie urządził taką rezydencję dla papieża. Oczywiście papież nigdy tutaj nie był, ale za czasów Marcina hierarchowie kościelni, którzy tutaj przyjeżdżali, oni rezydowali w tej rezydencji papieskiej. Natomiast trzecia po kolei to baszta królewska. Już można powiedzieć rezydencja ówczesnego króla Zygmunta III Wazy. I ten już tutaj gościł bardzo często i długoterminowo. Miał swoją rezydencję. Jak przyjeżdżał na dłuższy okres, to właśnie rezydował w baszcie królewskiej. Natomiast czwarta to szlachecko-rycerska. Jest poświęcona właśnie stanowi, szlachcie i rycerstwu. A więc mamy boską, papieską, królewska i szlachecko-rycerska.
Kiedy wejdziemy na basztę i jeżeli tam można z niej wyjrzeć, można, bo są okna, zobaczymy piękny park. Ewa Miśniak, przewodnik i osoba, która ten park zna, każde drzewo potrafi nazwać. Teraz w Poranku Wnet opowie nam o tym, jakie skarby przyrody możemy w nim odnaleźć.
Park ten swój obecny kształt zawdzięcza książętom sapiehom. Powstawał w tym kształcie na przełomie XIX i XX wieku. To jest park w stylu późnym angielskim, czyli takim krajobrazowym, naśladującym naturę, ale w jej takiej najpiękniejszej, przyjaznej człowiekowi postaci. Rośnie tutaj też bardzo wiele różnych ciekawych drzew. Jedna grupa to są takie zwane drzewa rodowe. One są związane właśnie z książętami sapiehami, dlatego że oni mieli taki zwyczaj, który wywodził się jeszcze ze starych słowiańskich tradycji, że jak rodziły się dzieci, to były w parku sadzone drzewa. Jeżeli to była dziewczynka, w parku była sadzona lipa, to jest symbol słodyczy, dostatku. Jeżeli był to chłopczyk, to w parku był sadzony dąb, to jest symbol siły i męstwa. I dzisiaj jak się spaceruje tutaj alejkami, to można znaleźć te drzewa rodowe, one mają takie kamienne tablice, tam są imiona dzieci i daty ich urodzenia. Ale to nie wszystko, dlatego że wtedy w XIX wieku Park Angielski modyfikowano w taki sposób, że pojawiły się zainteresowania duże botaniką. I sapiehowie tutaj sprowadzali drzewa z innych kontynentów. No głównie oczywiście z takich, gdzie był zbliżony klimat, czyli to jest Azja Centralna czy Ameryka Północna. I te drzewa tutaj też rosną po dziś dzień, więc mamy takie bardzo stare okazy. To jest też rzadkość tutaj na Podkarpaciu, bo tutaj z uwagi na wojny bardzo dużo było parków botanicznych zniszczonych. Drzewa były wycinane, palone. A tutaj jakoś mimo tego, że park, że zamek był we wnętrzach zniszczony, to park właściwie nie. Bardzo niewiele tutaj drzew wtedy przepadło i można znaleźć bardzo takie ciekawe okazy. Na przykład rośnie przepiękny tulipanowiec amerykański niedaleko recepcji hotelu i on ma takie piękne kwiaty właśnie przypominające tulipany. W czerwcu jest nimi obsypany. Rośnie tutaj też na przykład miłożon dwuklapowy. On rośnie bardzo blisko Baszty Szlacheckiej i tam można... To jest też takie drzewo bardzo ciekawe, bo to jest przykład żywej skamieliny. On już nie ma żyjących krewnych w Królestwie Roślin, bo te drzewa pozostałe są tylko znane ze skamieniałości. To drzewo jest też bardzo ważne na przykład w chińskiej tradycyjnej medycynie ludowej i też jest słynie ze swojej wytrzymałości, bo to są drzewa, których niektóre okazy przetrzymały nawet wybuch bomby atomowej w Hiroshimie. Po dziś dzień są takie znane zdjęcia, gdzie te drzewa po tym wybuchu przetrwały. Ale ten nasz miłożon dwuklapowy, który tutaj rośnie, jest też bardzo popularne wśród turystów dlatego, że u nas pojawiła się taka tradycja, że jak ktoś ma jakieś życzenie, to do tego miłożębu sobie może podejść, pomyśleć życzenie i wtedy się go obchodzi 3 razy dookoła, zgodnie z ruchem wskazówek zegara i to życzenie ma się spełnić. Dlatego to właśnie bardzo często można zauważyć te osoby, które tam sobie chodzą w kółko wokół tego miłożębu.
A panią przewodnik, często można zauważyć, jak chodzi w kółko wokół tego miłożębu? Czy jest prawdą, że te życzenia się spełniają?
To tutaj, no, to można podobno tylko raz na rok zrobić, więc tak często nie można spacerować, ale ja bardzo dużo miałam takich sygnałów, że się życzenia spełniały, bo osoby wracają do nas na zwiedzanie i właśnie po oprowadzaniu, jak się wspomina o tym drzewie, to często się zdarza, że właśnie ktoś mówi, a mi się spełniło. Bardzo często miałam raporty, że dzieci się rodziły po takim życzeniu, więc może to drzewo ma jakąś specjalizację w tym kierunku.
Ja tu pani Ewie przerwę troszeczkę. Powiem tak, ja za długo pracuję w tym zamku, żeby do tego, co pani Ewa mówi, podejść, powiedzmy sobie, z przymrużeniem oka. Coś w tym jest. Coś w tym jest. No, jakaś prawda jest. Za dużo mam świadectw, że te życzenia się spełniają. No, trudno w tej chwili o tych świadectwach mówić, ale za długo pracuję. Coś w tym jest. Zapraszamy do miłożębu.
Powiedzmy jeszcze, że ten park ma 14 hektarów.
14,5 hektara, tak. Więc jest gdzie spacerować. Właśnie ta krajobrazowość na tym polega, że to jest tak założone, żeby na przykład jak się pójdzie tam na południe parku, to jest taki wielki gazon, który też wkomponowuje architekturę w cały ten obraz krajobrazu. Tak właśnie na tym to polegało. Dlatego musiały być duże przestrzenie, żeby można było mieć te obrazy, prawda? Takie malownicze krajobrazy, jak się spaceruje w różnych miejscach.
Teraz przekażmy mikrofon panu marszałkowi, bo dzisiaj jest 11 lipca, to jest 76. rocznica Krwawej Niedzieli i Rzezi Wołyńskiej. Jak pan słyszy data, ludobójstwo na Wołyniu, to co pan myśli?
No to są obrazy, od razu mi się pokazują wczorajszego, przed oczami wczorajszego filmu, który oglądałem, Wołyń, po raz pierwszy. No, bardzo ciężko dotknięty również nasz rejon aktualnie województwa podkarpackiego. Również wiele wsi tutaj zostało spalonych i zginęło zapewne tysiące osób. Także to tragedia i ludobójstwo nie tylko Wołynia, o którym się mówi, ale również tych terenów aktualnie leżących na terenie Polski. To trzeba też podkreślać. I no, wielka tragedia i no, musimy o tym oczywiście pamiętać zdecydowanie i też przypominać naszym sąsiadom, bo takie widzę, że chyba mają z tym problem.
Pan Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego, jest w naszym studiu.